SMS-y przychodziły różne okresy. Rzeczywiście był taki okres, że a co to za liga SMS-ów? To w ogóle nie ma o czym mówić. Liga się odradza. Chcę powiedzieć to jednoznacznie.
Krótka zapowiedź, zanim się trener z nami przywita. Pomyślałem sobie, kogo by to zaprosić, kto przynajmniej w moich oczach wydaje się być najlepszym reprezentantem polskiej myśli szkoleniowej, jeżeli chodzi o tą idealną mieszankę wiedzy fizjologicznej, wiedzy technicznej, ale i również tego miękkiego podejścia do zawodnika, który potrafi z tą wiadomością do tego zawodnika dotrzeć. I oczywiście nie musiałem się długo zastanawiać. Sławomir Szwed od razu wskoczył mi do głowy. Mój były trener. Mieliśmy okazję współpracować już jakiś czas temu, bo jednak czas biegnie nieubłaganie. Ale bardzo się cieszę, że trener był w stanie z nami tutaj się dzisiaj spotkać i przyjął zaproszenie. Także witam serdecznie.
Bardzo dziękuję, Dawid. Witam cię serdecznie. Bardzo dziękuję za niespodziewane zaproszenie, powiem szczerze, ale jest mi bardzo miło cię widzieć, rozmawiać i podzielić się swoimi uwagami również z naszymi widzami.
Super. Trenerze, bo chciałbym zacząć od początku. Tutaj mi się nasuwa taka anegdota. Pierwszy raz, kiedy ja usłyszałem nazwisko Sławomir Szwed, miałem 7 lat, chyba 7-8, i to były czasy, kiedy pływałem jeszcze w grupie Andrzeja Kleniewskiego. Takie zawodniczki jak Justyna Grabowska, Katarzyna Kluska wtedy jeździły na takie zawody, chyba do Istanbulu. Ja nie pamiętam, jakie to były zawody, ale to były zawody międzynarodowe, bardzo wysokiej rangi, i one, mimo że pływały u nas w klubie z tym raciborskim SMS-em czy z trenerem Szwedem, na te zawody jeździły. I tam kiedyś było jakieś takie ciężkie zadanie i jedna ta zawodniczka miała jakiś tam komentarz do trenera nieprzychylny co do tego zadania, a on się zapytał, ciekawe, czy trenerowi Szwedowi też byś tak odpowiedziała. Także to była moja pierwsza styczność z nazwiskiem trenera Szweda. Natomiast chciałbym zapytać, jak to się zaczęło dla Sławomira Szweda? Skąd się wzięła pasja do pływania i jak się potoczyła ścieżka trenera, jeżeli chodzi o właśnie tą drogę szkoleniową?
Fakt, przepracowałem już w zawodzie 40 lat. Wbrew pozorom, nie wiadomo, kiedy ten czas minął, ale takich fundamentów mojej pracy należy szukać na UWF-ie Białej Podlaskiej, gdzie sportem pływackim w ogóle zaszczepił mnie Bolek Troszczyński. Pozdrawiam, jeżeli nas ogląda. A potem rozpocząłem pracę zawodową w Szkole Podstawowej nr 5 w Kraśniku. I to był taki mój pierwszy chrzest bojowy. Wtedy jeszcze były też klasy, szkoły podstawowe były ośmioklasowe, więc od nauki pływania poprzez tworzenie w czwartej klasie klasy sportowej i do ósmej klasy. Miałem to szczęście, że też trafiłem i chciałem współpracować z ludźmi wysokiej klasy, specjalistami, trenerami, którzy byli wtedy i są dalej na Lubelszczyźnie. Mówię o Witku Ruzikowskim z Lublinianki, Rysiu Kowalczyku z Puław, Konradzie Wąsiku, później Andrzeju Sylwestrowiczu, gdzie to właśnie oni ukształtowali mój trenerski charakter spojrzenia na pływanie. Bardzo im za to dziękuję, bo to była dla mnie, myśmy mogli godzinami rozmawiać o treningu pływackim, metodach, o współpracy, o atmosferze. A to jest bardzo ważne. Atmosfera, którą żeśmy tworzyli na Lubelszczyźnie, wtedy była znakomita. Ze mną pracował wspólnie nasz znakomity zawodnik, raulista Bogdan Adamkowski, który też miał swoje doświadczenia i tak to poszło. I też miałem to szczęście w życiu, że urodziła się dwójka świetnych zawodników, Artur Przywara, Zbyszek Szczerbik. To była taka dwójka zawodników, którzy zdobywali już medale na Mistrzostwach Polski w szóstej, siódmej, ósmej klasie. Zbyszek był bezsprzecznie najlepszym zawodnikiem w stylu grzbietowym, w stylu zmiennym. No dzięki niemu też miałem okazję współpracować z Polskim Związkiem na zasadzie zgrupowań kadry. Dostąpił nas zaszczyt reprezentowania Polski na wtedy bardzo takich popularnych zawodach przyjaźni. No akurat tak traf chciał, że wybraliśmy się chyba na wycieczkę swojego życia do Fenianu, do Korei Północnej. Nie wiem, czy teraz w ogóle jakiekolwiek zawody są tam organizowane. No ale myśmy mieli to szczęście. No i kiedy przyszedł czas zakończenia szkoły podstawowej, ja byłem przekonany, że najbardziej optymalnym trenerem, który może chciałby szkolić moich świetnych zawodników, bo tu też się zapowiadał Przywara na dobrego zawodnika, to zresztą potem się potwierdziło. Kierowałem ich oczywiście za zgodą SMS-u do Poznania, do trenera Wernera Urbańskiego, trenera kandydata naszego medalisty olimpijskiego. Po dwóch latach wróć. I wtedy odezwał się Racibórz, proponując mi pracę w Racibórzu.
Nie ukrywam, była wtedy trener.
To było w 1987 roku, to ileż ja mogłem mieć lat, 27 pewnie. Mhm. I tak to się zaczęło. Ja powiedziałem wtedy włodarzom koły SMS-u, że zawodnicy zostali skierowani do Poznania. Nie? Jeżeli proponują, to jeżeli ja przejdę, to sam. No i taka też opcja pozostała. Nie ukrywam, że taką postacią, która mnie tym zainspirowała, żeby spróbować swoich sił trenerskich na nieco wyższym poziomie, ze starszymi zawodnikami, był Rysiek Kowalczyk z Puław, który był w tym okresie przez 2 lata trenerem w SMS-ie Racibórz, przyjechał z Puław, był świetnym pięcioboistą, zresztą no, zrobił piłkę wodną, ale on mnie zainspirował, bo 2 lata pobył w SMS-ie, sprawdził się jako trener, ale jednak względy rodziny zdecydowały, że wrócił do Puław. I ja myślę, że tą ścieżką też chciałem spróbować, to jak pojadę z dalekiego Kraśnika do nieznanego mi Raciborza, no wtedy się sprawdzę. 2 lata to szybko minie i tak dalej. No okazało się, że jestem już tam.
A to jest bardzo ciekawe, co trener teraz powiedział, bo od jakiegoś czasu biorę udział w tych debatach publicznych na temat pływania i jednym z wątków, który jest poruszany, jest właśnie, nie wiem na ile on jest prawdziwy, o to się chcę dopytać, ale brak jakiejś takiej wymiany wiedzy pomiędzy trenerami, a tym bardziej pomiędzy trenerami starszymi a młodszymi. To, co trener teraz odpisał, to jest totalnym zaprzeczeniem tego, przynajmniej kiedyś, na początku kariery trenera. Ja sam zresztą, no oczywiście nie mam takiego dorobku trenerskiego jak trener Sławomir Fedna, ale te 10-12 lat przepracowałem na basenie w Stanach tutaj u różnych trenerów, też bardzo dobrych, też trenerów takich jak Jeff Cooper, który wytrenował Petera Van Rekeya, medalistę mistrzostw olimpijskich wielokrotnego. I to był człowiek i tych osób było oczywiście więcej, które poświęcały mi swój czas, jakąś wiedzę mentorską, nie tylko mentorską, i techniczną, i fachową, i szkoleniową, i mogłem z nich korzystać. Także dziwiło mnie to, że niektóre osoby w Polsce mówią, że taką wiedzą się ludzie nie dzielą, ale w odczuciu trenera, czy ta wymiana dzisiaj jest, czy po prostu, czy jest tutaj kwestia, powiedzmy, idiosynkratyczna, że to zależy od osoby. Ktoś, kto się chce dowiedzieć, będzie w stanie takiego mentora znaleźć i ktoś będzie się mógł takimi informacjami wymienić. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
Ja myślę tak, że no wtedy też rozpoczynał się nowy etap polskiego pływania. Powstała w 1977 roku Szkoła Mistrzostwa Sportowego, gdzie głównym celem tej grupy był awans na Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Zresztą dobre wyniki tam osiągnęli zawodnicy. Natomiast no moja taka dewiza życiowa jest taka, że staram się być przyjazny, wspomagać, pomóc. I no tak też było i kiedy Ciebie poznałem, Kasię Kluskę, czy innych Waszych zawodników w Górniku Radeń, bo nie ukrywam, że sympatyzowaliście w kwestiach takich szkoleniowych z Andrzejem Klinieckim i dużo żeśmy rozmawiali, on miał swoje spojrzenie na sprawy, ja miałem swoje, ale ta wymiana no, przyniosła efekt taki, bo tak jak mówisz, do tanga trzeba dwojga, musi być zawodnik, musi być atmosfera, musi być to coś. To, że się przejdzie z zawodnikiem na zawody, wygra i się pójdzie do domu, to nie wszystko. Atmosfera buduje dyscyplinę też.
A powiedział trener coś ważnego i to jest ciężkie pytanie, bo ciężko komuś 40 lat doświadczenia, wiedzy i praktyki streścić w jakichś tam kilku zdaniach, ale na czym opierają się fundamenty szkoleniowe myśli trenerskie Sławomira Szweda?
Proszę.
Nie, dla mnie na przykład jako byłego zawodnika trenera to właśnie to był ten balans solidnej wiedzy fizjologicznej, technicznej, tego podejścia miękkiego, tak? Ale to było z mojego punktu widzenia jako zawodnika tam wtedy 13-14-letniego, no teraz o tym mówię tam 20 lat później powiedzmy, ale gdyby trener sam miał siebie określić, jaka jest filozofia myśli szkoleniowej Sławomira Szweda?
Ja myślę, że choć pływanie jest sportem indywidualnym, musi być drużyna i myślę, że ty już teraz w Stanach też poznałeś to, że w drużynie jest siła i z niej wychodzą jednostki, ale ta drużyna musi być. Tu musi być atmosfera przede wszystkim wzajemnego zaufania, ale również, bo trener przebywa z zawodnikiem określoną dużą ilość godzin. Jest ojcem, matką. Czasami trzeba być, jak to każdy ojciec, czasami twardym, czasami słuchać też zawodnika, to jest bardzo istotne, słuchać jego odczuć. I to jest bardzo ważne, właśnie słuchać środowiska i tworzyć atmosferę. Jeżeli jest atmosfera w drużynie, a tak otworzyliśmy i tworzymy w SMS-ie, że musi być team, musi być drużyna. Z tego z tej pracy można coś osiągnąć. Oczywiście teraz są nowoczesne technologie, to nie tam kiedyś się z igiełką biegało, żeby zrobić pomiar krwi. Teraz są absolutnie inne możliwości, inny jest świat, ale taka samodyscyplina trenerska i zawodnicza, sam doskonale wiesz, bo to przeszedłeś, jest jakby podstawą do tego. Zawodnik nie może przychodzić na trening, żeby przyjść na trening. On musi przyjść z myślą, że dobrze przepracuje ten trening. I choć czasami jest, bywa ciężko, sam wiesz, że są momenty, kiedy jest wam, zawodnikom, ciężko wytrzymać, ale jednak ten kontakt, ta relacja, ta więź drużyny i potem trenera z drużyną i z poszczególnym zawodnikiem jest podstawą.
To jest na pewno kluczowe i za chwilę będę chciał przejść do właśnie tego wątku SMS-owskiego. Chciałem podchwycić ten wątek właśnie rozwoju technologii, bo z jednej strony ona rośnie i progresuje tak szybko, że można by całe życie poświęcić po prostu nadążając nad tymi nowinkami. Z drugiej strony są osoby, które w ogóle ignorują jakiś tam rozwój myśli szkoleniowej, powracając do fundamentów. Jak trener próbuje znaleźć balans pomiędzy tymi dwoma biegunami polarnymi?
No nie da się uciec od tego, co nas dotyka, co nas czeka. My co prawda już mamy swoje doświadczenie, ale chętnie korzystamy z różnych form pomocy. Zresztą często się spotykam z tą gałęzią, która wczoraj była w programie Andrzeja Skorykowa, czyli Remka Gołębiowskiego, bo on też wyszedł spod, nie wiem czy twardej, ale mojej ręki i trenerskiej.
Żelaznej.
Tak, i on też jest taką osobą, która szuka gdzieś tam to zegarki, to tamto. Ja myślę, że każde tego typu nowości należy sprawdzać, należy z nich korzystać, bo one coś przynoszą. Przynoszą o wiele szerszą i większą wiedzę o organizmie, o zawodniku, o jego predyspozycjach. Wytrzymał naprawdę wielu czynnikach. I te nowości są potrzebne, ja od nich nie uciekam. I chciałbym, żeby w tym kierunku to też i szło, żeby lepiej poznawać człowieka, ale proszę, uwierz mi, zresztą też to dostrzegasz, że ta więź, to zaufanie, ten obszar wspólnego dążenia do celu, taką formą, która jest na całe życie, od początku do końca, od niej się nie ucieknie. Mówiłeś o tym, że jak to się dzieje, że takiej atmosfery nie ma. Ja o tej atmosferze, o tej grupie, o tym zaufaniu, o wzajemnych relacjach bardzo często mówię, bo to jest dla mnie rzecz podstawowa. Zaufanie, systematyczność, solidność, czasami jak trzeba skarcenie, czasami jak trzeba twarde postawienie sprawy, ale też trzeba być człowiekiem. Dlatego dziękuję Ci za tą rozmowę i wybranie mojej osoby. Do czego chcę powrócić? I właśnie relacje tego typu, bardzo ważne, bo o tym też pewnie powiemy, jest osiągnięcie wyniku sportowego, bo to jest cel. Ale najważniejsze jest to, że jestem dumny z tego, że jesteś wykształconą osobą, jesteś w Stanach, masz inne też zainteresowania, że zajmujesz się, że my rozmawiamy, że ten kontakt, który pozostaje po zakończeniu kariery, waszej kariery sportowej również, cieszę się, jeżeli jest, moi podopieczni są, czy wychowankowie są trenerami, bo to też powoduje, że się spotykamy, ale że znajdujecie miejsce dzięki pływaniu też i kontaktom i wspomnieniom z naszej wspólnej ciężkiej pracy na to, żeby po latach powiedzieć, kurczę, fajnie, Dawid, fajny byłeś chłopak. Nawet jeżeli ktoś tam troszeczkę krytycznie patrzy na Remka, to ja chcę powiedzieć, że to są dla mnie bardzo ważne wartości, bo my jesteśmy, jak mówię, coraz bardziej doświadczeni, wy wchodzicie i musi nastąpić ta zmiana pokoleniowa, ona następuje i z tego też należy się cieszyć, ale że te więzi międzyludzkie pozostają, to jest bardzo cenne, bo to zostaje nam na całe życie.
Nie chcę akurat dzisiaj o sobie mówić, ale do trenera tego troszeczkę nawiązuję, właśnie bo ciągle wspominam te podejście miękkie. Dla mnie Sławomir Szwed to była osoba, która w genialny sposób rozpracowała, kim jestem i jakie wady mam, które muszę poprawić później. Ja byłem ambitnym zawodnikiem, ale nie miałem tego talentu, jaki chciałbym mieć. Natomiast lekcje, które Sławomir Szwed próbował mi przekazać, że słuchaj Dawid, ty za bardzo się starasz, nawet jak się rozchorujesz, będzie lepiej, bo musisz trochę wyluzować. Ja to rozumiałem, ale nie miałem tego zrobić, czyli nie rozumiałem tego. Natomiast geniuszem tych rad, tych wszystkich mentorskich rozmów było to, że dzisiaj jestem w stanie to robić dla siebie w ogóle w innej domenie, w domenie, do której jestem o wiele bardziej przystosowany i potrafię to samo przekazać czy to moim pływakom, którzy są lepiej, bardziej utalentowani, czy moim studentom, choćby na uczelni, gdzie pracuję. Także chciałem też zaznaczyć to i podziękować tutaj publicznie za te
rozmowy. Dziękuję, Dawid. No, cieszę się, że kawałek Szweda jest w Michigan, także tak jest. Towarzystwo Międzynarodowe.
Jest duży kawałek Sławomira Szweda, ale i jeszcze jedną historię sobie pozwolę tutaj przytoczyć i mam nadzieję, że trener rozwinie tutaj wątek talentu, bo w książce, którą trener czytał, ja strasznie dużo mówię o talencie pływackim, sportowym. Miałem to okazję, żeby pływać, trenować z takimi osobami jak Paweł Korzeniowski, czy widziałem te osoby w wodzie, widziałem, co one mogą zrobić. To jest innego rodzaju w ogóle poziom umiejętności, talentu, tego wszystkiego, ale przypomina mi się taka historia, mamy ze 13 lat, czy ja mam 13 lat, Sławomir Szwed stoi koło słupka, pływamy jakieś zadanie na nogach, a obok pływa Katarzyna Dulian, która jest młodsza ode mnie, nie wiem czy o rok, czy o dwa. Trener Szwed wtedy mówi, czyli jak ja miałem 14, to on musiał mieć 13 albo 12 lat, tutaj obok pływa przyszła najszybsza żabkarka Polski. Już wtedy był trener w stanie, nie chcę powiedzieć przewidzieć, ale widzieć ten potencjał. Czy może trener powiedzieć właśnie coś o tych zawodnikach utalentowanych? O kilku trener już wspomniał dzisiaj na antenie, ale jakim wyzwaniem i jaką przyjemnością jest współpraca z zawodnikami tego największego kalibru? Bo z nimi się troszeczkę, czy mi się tak wydaje, pracuje trochę inaczej, to jest innego rodzaju później potencjał niż z takimi osobami, którego takiego talentu nie mają, jeżeli mogę tak to nieopatrznie powiedzieć.
Z pewnością, jest to może nie problem, ale w pewien sposób też trzeba na to spojrzeć inaczej. Ja po sylwetce, po budowie ciała, po pływalności mogę powiedzieć, czy ktoś ma troszeczkę więcej tego talentu, a ktoś mniej. Ale ważne jest też to, żeby to zrozumiała i ta przyszła mi, czy to zrozumiał ten przyszły mistrz, ta przyszła mistrzyni, jak również ta osoba, która jest obok niej, która poprawi się o 0,4 sekundy. Bo dla niej to też będzie mistrzostwo. Tylko trzeba do tego dotrzeć. Trzeba to wiedzieć i trzeba racjonalnie podchodzić do treningu. Nie medal w wieku 13, jak mówi 14 lat, nie. To trzeba ścieżką wznoszącą iść do pułapu. Mnie kiedyś mój były zawodnik, chyba najlepszy, którego miałem przyjemność trenować, Artur Paczyński, już jak był osobą dorosłą, kiedyś przyjechał na taką praktykę do rodzinnego miasta, powiedział, panie trenerze, Kasię miałem w 7 klasie, powiedział mi tak, niech mi pan daje z nią się bawić. Mówi, Artur, zabawa to gdzie indziej. Tutaj musi być. Natomiast i przekonał mnie. Na basen z nią skakiwał, szukał takie różne rzeczy techniczne, dużo jej pomógł też. Ja na to pozwoliłem, bo widziałem w tym też sens, że ma ta woda jej sprawiać przyjemność. To nie jest przyjemność. I ona to podchwyciła i tak w ciągu dalszej swojej kariery przyjemnością przychodziła na trening, w 120% wykonywała zalecenia trenerskie, no i wyszło to, co wyszło, czyli piąta zawodniczka mistrza świata, wicemistrzyni Europy, to jest wielki sukces. No ta wieś, jak ja do niej będę wracał, jest bardzo ważna. A tutaj chcę też wspomnieć, to też może jest historia, może to też jest nauka na przyszłość, nie wiem, budowanie właśnie tych teamów, które wspomnę o tym teamie, bo proszę zauważyć, bo bardzo ciekawą prezentację zrobiłeś, troszeczkę absolutnie inną niż dotychczas. No, na to się nikt nie pokusił albo też nie pokazywał tego, ale to bardzo ciekawa i daleko idące wnioski z tego powinny iść. Natomiast powiem o teamie. Proszę zauważyć, co zrobił obecny prezes, wtedy trener Paweł Słomiński, który zbudował team na 8 lat, zbudował reprezentację, on to często podkreślał i tutaj należą się słowa podziękowania i uznania, pomimo tego, że ci zawodnicy wykonali gigantyczną pracę, 300 dni na zgrupowaniach, co wydawało się wtedy nie do pomyślenia. Oni to wytrzymali, ale też były sukcesy. Ale była narodowa reprezentacja, która zdobywała medale drużyną na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Był team, który też zaowocował medalami olimpijskimi. Może właśnie ten kierunek, dlatego jak mówimy o SMS-ach, to są te teamy, które są bardzo ważnym obszarem polskiego klubu.
No właśnie do tego wątku chciałem teraz zmierzać, bo z takich czy innych powodów, a nie do końca są one mi zrozumiałe, SMS-y stały się, żebym tak brzydko powiedział, chłopcem do bicia dla wielu osób, które krytykują stan polskiego pływania. Każdy, kto czytał moją książkę, wie, że mam troszeczkę inne zdanie na ten temat, chociażby mówiąc o atmosferze na lidze SMS-ów i jak ona jest elektryzująca. I wracając jeszcze do doświadczenia, przynajmniej za moich czasów SMS to było wyróżnienie, to była elita, to był respekt. No każdy, kto pochodził z takiego klubu jak Górnik Radlin, no to pochodził z Górnika Radlin, ale tam w Raciborzu był SMS, tam byli trenerzy. To nie chodzi o to, że nasi trenerzy byli źli, ale to był następny pułap. Był taki szacunek i prestiż wiązany z SMS-ami. Ale powiem więcej, bo ta krytyka spotyka się z rozrastaniem się SMS-ów w Polsce. Ich nie jest coraz mniej, ich jest coraz więcej. Tak? A jeżeli jest czegoś coraz więcej, moim zdaniem, to znaczy, że jest popyt na to, jeżeli tak mogę użyć takiej terminologii, że jest zainteresowanie, że są te struktury potrzebne. Jaką rolę odgrywa dzisiaj SMS w pływaniu właśnie polskim?
Nie, ja myślę, że SMS-y tak, rozostają się. Powstał Raciborz w 1977, potem Kraków, potem inne ośrodki. No, poprzednik prezesa Słomińskiego pozwolił na, stworzenie ośrodków przy tych klubach, które miały i warunki, i możliwości. Nie wiem, czy SMS-ów jest za dużo, czy nie za dużo. Ja wiem jedno, tak jak powiedziałeś, i słusznie, to było wyróżnienie, bo to młody człowiek w wieku 14-15 lat, przechodząc do internatu, do innej atmosfery, to wzbudzało szacunek, ale też i bojać, co, jak to będzie, czy to będzie, ja trenowałem tak, a teraz trenerzy tacy, czy nie. Ja myślę, że no to się już tak stało, że te SMS-y są i może i dobrze. Nie odciągamy dziecka od mamy od taty, chociaż przychodzi okres, że trzeba. Natomiast SMS-y przychodziły różne okresy. Rzeczywiście był taki okres, że a co to za liga SMS-ów? To w ogóle nie ma o czym mówić. Liga się odradza. Chcę powiedzieć to jednoznacznie. Czy zawody w Oświęcimiu, czy ostatnie w Lublinie, za sprawą też Szymona Gagarka, który tam zrobił właśnie i taki medialny show i świetnie to poprowadził. I atmosfera, ludzie się bardzo jednoczą. To o czym mówię, team, wtedy widać team. Wtedy walczą i o swoje czasy indywidualne, a te punkciki, żeby zbierać, żeby być najwyżej. Ja byłem i jestem zwolennikiem szkolnictwa sportowego. Szkoły sportowe, SMS-y są podwaliną. Zobacz, Dawid, i popatrzcie Państwo, jak kto zdobywa medale olimpijskie. Ludzie, osoby, zawodnicy, świetni nasi zawodnicy, którzy mają w swoim życiorysie napisane SMS. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Dlatego ja, patrząc na polskie pływanie, mówię jedno, obszar sportu w szkołach sportowych podstawowych, SMS-y. Również nieporuszany przez nas obszar akademickiego pływania. Jest jakby systemem, jest jakby ciągiem, który pozwolić nam na lepsze pływanie. Ja powiem jeszcze coś takiego, że też i system, kalendarz imprez Polskiego Związku Polskiego, przypomnę, bo pewnie też startowałeś w Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych, obecnie Mistrzostwach Szkół Sportowych. Ja bardzo mocno chcę trzymać, póki mogę, utrzymać te zawody, bo one dla środowisk szkolnych, w Raciborzu oczywiście, dla środowisk szkolnych są bardzo ważne. Jak były problemy organizacyjne w poprzednim roku z organizacją tych zawodów, to dzwonili ludzie, dyrektorzy, trenerzy ze szkół w Koszalinie, Wrocławiu, Poznaniu, no, Krakowie, Oświęcimiu. Rób te zawody, rób, bo one dla może tego drugiego rzutu polskiego pływania są bardzo, może to brzydko powiedziałem, kolokwialnie, ale dla tych zawodników, którzy nie pływają w finałach AB Mistrzostw Polski, a też nie pływają, są najważniejsze, one są zawsze robione z wielką oprawą, piękne medale i tak dalej. Do dzisiaj spotykam się z wielkim szacunkiem do tych zawodów. Może trzeba te zawody właśnie promować, tak samo jak akademickie Mistrzostwa Polski. One są ważnym elementem, ale może trzeba właśnie większego lobbingu dla sfery szkolnictwa sportowego. Ja od kilku lat już mówię i proszę o to, by przywrócić do działalności Komisję Szkół Sportowych i Szkół Mistrzostwa Sportowego, bo to było bardzo ważne ciało, które środowiskom pomagało w lobbowaniu na rzecz pływania, na rzecz powoływania klas sportowych, organizacji, właściwej ilości godzin trenerskich. No mam nadzieję, że również Polski Związek Pływacki w pewnym momencie na pewno przychyli się do tego, żeby w tych trudnych czasach, zmieniających się czasach, nowych czasach, były osoby umocowane w Polskim Związku Pływackim, które będą wspierać środowiska w sporcie pływackim. W pięknym sporcie pływackim, zdrowym przede wszystkim.
Tak, natomiast to, co się dzieje na lidze SMS-ów, z moich wrażeń czy z mojej pamięci, nie jesteśmy w stanie replikować na innych zawodach. Powoli dzieje się to na Memoriale Petrusewicza, mówią mi znajomi, mówią mi trenerzy i tego potrzeba, tak? Jak jest atmosfera, jak jest, jak mówi trener, duch drużyny, oprawa, jak jest to wszystko, no to wtedy ci zawodnicy mają ten 1-2% może więcej energii, więcej możliwości, jak po prostu większa okazja, lepsze wyniki i to jest bardzo ważne. Ale chcę wrócić do takiego tego ważnego elementu, który trener podkreśla cały czas, odkąd rozmawiamy dzisiaj, ten team, ten duch drużyny i na pewno nikt, kto ogląda nasz program, się z tym nie będzie otwarcie nie zgadzał, ale od teorii do praktyki też jest długa droga i chciałem zapytać, jak Raciborski SMS, jak trener Sławomir Szwed tą drużynę buduje, na jakich mechanizmach, co tutaj jest konkretnego. Czy w ogóle ona jest budowana w jakiś systematyczny sposób, czy pozwala się osobowością zawodnika, żeby ten team budować? Jakie ma trener do tego podejście?
No teraz, tak jak mówimy, czasy się zmieniają. Musimy jako szkoła mieć szerszą ofertę. Nie tylko szkoleniowo, pływanie i trenerów, ale szerszą ofertę edukacyjną, bo na to też zwracamy bardzo dużą uwagę. Ale też chcemy poświęcić tej ofercie na to, żeby wspierać również zawodnika w jego trudnym życiu codziennym. Pani dyrektor stworzyła Centrum Wsparcia Ucznia. To jest taki twór u nas w szkole, z którym są psycholodzy, pedagodzy, którzy wspierają w tych trudnych momentach. Postawiliśmy bardzo mocno na psychologię. Mamy zatrudnionego psychologa, teraz współpracujemy innym i to jest nasza oferta w ciężkim, trudnym, bo sam wiesz, jakie pływanie, jakie jest czasochłonne. Rano trening, nauka, po południu trening, powrót do domu o 20:00. Nie wszyscy to wytrzymują, nie wszyscy potrafią się skupić na swoich rzeczach. Poza tym ciepła atmosfera, to nie może być tak, że ktoś musi, ktoś nie. Oni mają przyjść z radością, mają między sobą również budować więzi. One nie zawsze będą, bo wiadomo, osoby w wieku trudnym, 14, 17, 18 lat, to są różne przemiany, ale my ich wspieramy nie tylko swoją wiedzą taką merytoryczną, jeżeli chodzi o pływanie, ale przynajmniej właśnie o bycie. Przychodzą osoby z zewnątrz do innego środowiska, które muszą się zaadoptować. No tych czynników jest mnóstwo. Natomiast dla mnie też ważna jest ten udział tej szkoły w ułatwianiu, bo chyba wczoraj Łukasz Borkowski o tym powiedział, że w ułatwianiu, chodzi o te klasówki, tam dydaktyczne i tak dalej, w ułatwianiu im życia. To są klasy nieliczne. No świetnie, że mamy taki organ prowadzący, jaki mamy, czyli Urząd Marszałkowski, który nas wspiera, po prostu wspiera i jesteśmy dumą dla Śląska. To też ma swoje odbicie, dobre spojrzenie zewnętrzne. To, co powiedziałeś, jak kiedyś tam robiłem. Miałem przyjemność być zastępcą dyrektora tej szkoły, gdzie potrafiliśmy właśnie na zasadach rozmów, koleżeńskości, zaufania, często przyjaźni, powodować, że przychodzili zawodnicy z Koszalina, ze Szczecina, ze Stargardu, z Gorzowa, z Głogowa, z Białegostoku, z Lublina. To, co było, no, ja puszczę z Lublina dziecko do Raciborza, czy ze Stargardu Szczecińskiego, czy z Koszalina, z drugiego końca Polski, ale jednak przychodzili. Wtedy wygrali ligę chyba po raz pierwszy, może nie ostatni, ale to buduje, tak jak to kiedyś mój przyjaciel z raciborskiej telewizji powiedział, tutaj jak się na ten basen wchodzi, to aż przyjemnie się wchodzi. Tu jest atmosfera, tu jest fajnie, tutaj wszyscy się do każdego uśmiechają, jest rodzinnie, to bardzo ważne.
Na pewno, co ciekawe, pomimo takiego długiego upływu lat, 15 lat już w Ameryce jestem, ale przyjaźnie, które zawarłem w raciborskim SMS-ie, później w oświęcimskim, One zostały do dzisiaj, w ogóle żonę poznałem, to jest moja główna relacja w życiu, ale one pozostały do dzisiaj i one są, nie tylko, że one pozostały, one są mocniejsze niż nawet te relacje, które zawiązałem w Stanach z różnych powodów, można by to było tłumaczyć na różne sposoby, ale de facto tak, była to przygoda życia dla wielu, dla mnie również. Ale jak się ma SMS Raciborski dzisiaj? Bo to, co trener wspominał przed chwilą, to idzie falami. SMS Raciborski kiedyś był potęgą, później tę pałkę przejął SMS Kraków, przynajmniej za moich czasów SMS Kraków, za sprawą choćby Otylii Jędrzejczak. Później to się przeniosło na Oświęcim, ośrodek Pawła Korzeniewskiego. Jak na dzień dzisiejszy wygląda według trenera sytuacja SMS-u Raciborskiego? Jak dobrze się macie?
Ja powiem tak, no, czeka nas ciężka praca i ciężko pracujemy. Teraz już jest troszeczkę i w związku ze zmianami w szkolnictwie, jak również tych dzieci troszeczkę jest mniej, więc no, trzeba absolutnie działać w kierunku pozyskiwania czy proponowania pływania od szkoły podstawowej, tak żeby był system. Tutaj w Raciborzu powstał taki system od szkoły podstawowej numer 15 poprzez SMS, skończywszy na możliwości studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. On troszeczkę, może nie kuleje, ale rzeczywiście jest troszeczkę mniej dzieci i my musimy ich tym pływaniem zarazić, również przekonać władze samorządowe, bo to też jest bardzo, bardzo istotne, do pływania, do ciężkiej pracy, do zrozumienia tego, że programy Polskiego Związku Pływackiego dla Szkół, myślę, że dla wszystkich zainteresowanych są bardzo skrupulatnie i dobrze przygotowane, ale trzeba je też realizować. Trzeba mieć radnych, trzeba mieć burmistrzów, prezydentów, środowiska, władzy, które będą dobrze patrzyły na pływanie i, no i w zamian za to muszą otrzymać również odpowiednią ilość godzin treningowych i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówię o tej Komisji Szkół Sportowych, że dotychczas można było, jak mówię, z umocowania Polskiego Związku nawet pojechać do środowisk, rozmawiać z władzami, przekonywać do pływania, czy coś tam lobbować. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy mieli wokół siebie no, sympatyków i te osoby, które będą nas wspierać po prostu, nie nas, dzieci generalnie, dzieci, bo to wszystko dzieje się od nauki pływania, a potem dopiero jest to mistrzostwo sportowe.
Tak, wiele ekscytujących rzeczy dzieje się na różnych płaszczyznach polskiego pływania, chociażby wspomniany wczoraj Łukasz Borkowski, który tak prężnie działa w Pruszkowie i to, co oni tam robią, to naprawdę jest godne podziwu. 40 lat doświadczenia. Chciałem zapytać trenera Szweda o kolejny i właściwie ostatni wątek tematów, które chcemy dzisiaj poruszyć. Wspomniał trener już o tych wszystkich sukcesach, naprawdę złote lata polskiego pływania, lata 2004-2007, medale Igrzysk Olimpijskich, ale i medale imprez, takie jak Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. A od tego czasu wydaje się dość duża droga w dół, dużo napięć. Jak trener Szwed widzi obecny stan polskiego pływania? W jakim miejscu my w ogóle jesteśmy?
Powiem tak, pracujemy solidnie, sumiennie na co dzień. Trochę zabrakło nam szczęścia polskiemu pływaniu, że no, zajmowaliśmy bardzo wysokie, ale nielubiane przez sportowca miejsce czwarte na Igrzyskach Olimpijskich. Brakuje medalu. Brakuje pływaniu medalu, o który walczymy 2004, tak? W Atenach Otylia zdobyła medal. Potem były czwarte miejsca, piąte miejsca, finały. Bardzo cieszę się.
Sikora, Bożycka, bo tych czwartych miejsc było dość dużo.
Marek Krawczyk, który rywalizował z moim Arturem Pazińskim, był piąty na Igrzyskach, ale brakuje tego medalu i bardzo dążymy do tego, żeby no, z tego grona osób, które są w kręgu zainteresowań, a są najlepszymi polskimi pływakami, to żeby jednak znalazła się osoba, może ktoś z młodych wyskoczy, tak jak mówiliście wczoraj, wyskoczy i będzie to gwiazdo. Polskiemu pływaniu brakuje medalu, bo jeżeli ten medal będzie, to będzie inne spojrzenie i finansowe Ministerstwa Sportu i może wrócą czasy, kiedy telewizja się nami zainteresuje, bo świetną promocję pływaniu zrobiły wyniki Otylii i za tym Telewizja Polska, która jeździła za nami na Grand Prix, na Mistrzostwach Polski, to oczywiście imprezy międzynarodowe, to było medialnie tak sprzedane, że pływanie można było pokochać, znajdowali się też sponsorzy. Tego nam brakuje i myślę, że właśnie lobbowanie na rzecz pływania będzie pozwalało spokojniej nam na dole pracować po to, żeby kadry seniorskiej i co chcę podkreślić bardzo teraz od dłuższego czasu już, myślę, że dzięki Piotrkowi Woźnickiemu, zainteresowanie kadrą juniorów. Pomimo tego trudnego okresu czasu, ci zawodnicy, którzy są w kręgu zainteresowań Polskiego Związku Powiatowskiego, mają możliwość trenowania, co jest bardzo istotne w kontekście Igrzysk Olimpijskich. Ja wiem, jakie trudności w treningach mają moi lekkoatleci w Wiktorii. Też wywodzi się tutaj stąd Justyna Święty-Esetik, która, co tam opowiada, ale lekkoatletyka jakby jest troszeczkę inaczej usytuowana, ale ona sobie potrafiła poradzić. Zobaczcie Państwo, jakich mają sponsorów, jakie mają lobbying w Polsce. Myślę, że to też jest jedna ze ścieżek do ratowania sytuacji polskiego pływania, bo wtedy większa ilość dzieci po prostu przyjdzie uczyć się pływać i będzie chciała pływać.
Sukces Otyli Jędrzejczak był niesamowitym sukcesem nie tylko dla polskiego pływania, nie tylko dla Otylii, ale dla tych wszystkich młodych dzieciaków, które nigdy nawet nie myślały o tym, żeby się nauczyć pływać. A tak jak pisze w książce, po 2004 roku nastąpiła pewna moda czy burza na pływanie. Powstały baseny, powstały szkółki, powstały warsztaty, powstały różnego rodzaju instytucje. I to już z nami zostanie. To jest bardzo dobry zbiór rzeczy, które powstały. Ale tak jak trener mówił, no jednak czwarte miejsce, a brąz to jest duża różnica. Medal jest zawsze przydatny. Natomiast my musimy sobie też dać szansę, żeby ktoś mógł wyskoczyć. Tak? Dlatego też ta wczorajsza rozmowa u Andrzeja, wczoraj w Suchym Torze broadcast. Nie będę trenera dopytywał o szczegóły techniczne. Ja mam dość inne zdanie niż rozwiązanie, które jest proponowane przez Związek, jeżeli chodzi o minima Europy, bo wydaje mi się, że czasami my jesteśmy swoim największym wrogiem. Chodzi mi teraz tutaj o decyzje, które są podejmowane w sensie dawania sobie szansy, czy tym zawodnikom, a nuż ktoś wyskoczy, a nuż ktoś trafi z tą formą, a nuż ktoś będzie w stanie zabłysnąć i ten medal olimpijski, czy mistrzostw świata, czy mistrzostw Europy zdobyć i napędzić. Ale chcę trenera zapytać o inne niepokojące wydarzenie w polskim pływaniu. Coraz większy antagonizm pomiędzy naszymi czołowymi pływakami, wydaje mi się. Przed publikacją książki ja pływania polskiego tak bardzo nie śledziłem, przyznaję się. Miałem tam jakąś dziurę, to jakieś było w stanie stagnacji. Natomiast to, co dochodziło, to oczywiście skandale, jakieś tam poróżnienia. No, teraz został wystosowany kilka dni temu list otwarty do Polskiego Związku Pływackiego, podpisany przez 20 kilka osób należących do kadry. Tych problemów jest dużo. Trener trochę patrzy na to z zewnątrz. Jakie są przyczyny? Skąd to się bierze? Dlaczego tyle frustracji i nieporozumień?
No trudne pytanie, ciekawe, ale trudne pytanie. Ja nie dziwię się zawodnikom, bo każdy z tych zawodników pewnie, no ja nie znam treści tego listu, powiem szczerze, ale no, we wczorajszym też programie u Andrzeja też się dowiedziałem o tym. Natomiast kwestia jest jakby jedna, jesteśmy w bardzo trudnym okresie epidemii tej choroby, która jest. Danie szansy jak największej i najszerszej liczbie zawodników do uzyskania kwalifikacji byłoby rozsądne. No, trzeba być bardzo elastycznym. To podkreślał prezes Słomiński, że zarząd będzie decydował. No tak, zarząd podejmuje tą finalną decyzję, ale trzeba bardzo elastycznie do tego podejść. Cieszę się bardzo, że znowu stawiamy na sztafety, gdzie ta większa ilość osób widzi swoją szansę, upatruje swoją szansę w składach tych sztafet. Ja osobiście, gdybym miał decydować, chociaż znam, że tak powiem, podłoże tego typu decyzji w kontekście no, przygotowania formy, znalezienia się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu z określoną formą. Ja to wszystko rozumiem. Rok temu mogło być inaczej. W grudniu teraz jest inaczej, ale ci zawodnicy, którzy są w kręgu zainteresowań polskiego pływania, to oni są i dobrze byłoby dać im szansę po prostu, być bardzo elastycznym w podejmowaniu decyzji takich krańcowych teraz i już.
Ale wracając jeszcze do tej sytuacji, która na dzień dzisiejszy jest, ci zawodnicy też domagają się reprezentacji w strukturach Polskiego Związku Pływackiego. Czy jak trener zapatruje się na taki wniosek, bo to tam jest w liście opisane. Ja go popieram, wydaje mi się, że to by pomogło w koordynacji, by to pomogło właśnie w rozładowaniu tych niektórych napięć. Co trener myśli?
Nie, za każdym tego typu ciałem jestem za, dlatego też no, wspieram zawodników w tej kwestii, dlatego też i apeluję o powołanie tej komisji do spraw szkół sportowych i szkół mistrza sportowego. Każde ciało, które jest obok, to są ciała doradcze, to są ciała rozmawiające, analizujące sytuacje, są jak najbardziej zasadne. Ja myślę, że taka rada zawodnicza istnieje w innych też związkach i myślę, że ona by spełniła swoją rolę, bo byłby to głos zawodników w różnych obszarach sportu pływackiego, nie tylko samych treningowych, ale również organizacyjnych.
Mnie też się tak wydaje, bo wydaje mi się, że no, czasy się zmieniają, zawodnicy różnych dziedzin, różnych sportów domagają się przynajmniej jakiegoś tam aktywnego wkładu. Nie tyle decyzyjności, bo trener musi pozostać trenerem, prezes musi pozostać prezesem, zarząd musi pozostać zarządem, ale przecież mówiliśmy dzisiaj o tym, jeżeli Sławomir Szwed ma plan treningowy, który nie służy Kasi Dulian i ona mówi, czy Artur Paczyński, czy ktokolwiek to jest, trenerze, to nie działa, ja się czuję. Ja nie mówię, że trzeba myśl szkoleniową Sławomira Szweda obrócić do góry nogami o 180 stopni, ale hej, jak ten feedback jest raz, drugi, dziesiąty, pięćdziesiąty raz, może ten zawodnik ma jakieś inne potrzeby, może warto go wysłuchać.
O tym mówię, co z tego, że ja napiszę treningi, ja mogę rozpisać treningi na rok czasu, ale ty jutro przyjdziesz, powiesz, panie trenerze, mam migrenę, w łokieć się stuknąłem. No i cały misternie wyłożony plan idzie na bok. Albo też i tak jest. Panie trenerze, dzisiaj to bym chciał się sprawdzić na 50 delfinem, albo przepłynę 200 delfinem, co nie jest w moim programie. Chcesz? Spróbuj.
Czyli ta ograniczona plastyczność, dopasowywanie się na tyle, to jest możliwe.
Dokładnie. Bo jak powiedziałem, trzeba czasami być twardym ojcem, ale rozumieć tą drugą osobę, która powinna wykonać twoje zalecenie. Jeżeli mówisz do niej i nie dociera to, no to traci sens. To trzeba wrócić od początku i innymi drogami docierać do tego, żeby wykonać może inaczej, ale twoją pracę.
Trenerze, mam jeszcze dwa pytanka na koniec. Pytanka może bardziej, nie wiem czy osobiste, ale tak jakby zataczające pełne koło, powracające do myśli trenera szkoleniowej Sławomira Szweda. 4 dekady, mówił trener w pływaniu, 4 dekady doświadczenia, praktyki, miliony godzin spędzonych na basenie. Sławomir Szwed, gdyby mógł cofnąć się w czasie, co powiedziałby swojej młodszej wersji temu trenerowi, który zaczynał w raciborskim SMS-ie w wieku 28 lat?
Powiem tak, i to też może będzie wyznacznikiem mojego życia, mojego kredo życiowego. Ja w swojej 400-letniej przygodzie z pływaniem pracowałem w dwóch placówkach, w szkole w Kraśniku, w szkole numer 5 i w SMS-ie. Miałem propozycję zmiany nawet zawodu, zmiany otoczenia pływackiego, ale nigdy z tego nie skorzystałem. Pewnie są tacy trenerzy w Polsce, którzy przez całe swoje życie przepracowali w jednej placówce, dwóch w jednej placówce. Ja sobie to czynię za honor, że udało mi się wytrzymać, ale to chyba dzięki młodzieży, dzięki wam. Tyle lat, a no, sama praca w takim dużym okresie czasu no, też jest dla mnie dumą. A powiem tak, że praca z młodzieżą, z wami, to też nas napędza, ludzi bardziej doświadczonych, do tego, żeby no, iść z duchem, waszym duchem, tym, co się dzieje. Więc pewnie bym nie chciał nic zmieniać w swoim życiu. Cieszę się bardzo, że jeszcze pracuję i chcę pracować jak najdłużej. Trzeba to kochać. Trzeba, żeby to była pasja, bo z tej pasji również też to nie jest nowum, ale to też nikt tego nie podkreśla, że pływanie robią trenerzy nie tylko na basenie. Oni organizują zawody pływackie, oni uczą pływać. Całą tą logistykę, która jest w układzie pływackim, to w większości robią trenerzy. Tak jak to robi Łukasz Borkowski teraz u siebie, ale jest pływakiem, jest, i on wie, on czuje, jest dyrektorem, ale on musi dbać o sekcję, ale też musi dbać o panie z administracji szkolnej, co nie jest łatwe. Więc powiązanie tego wszystkiego też zabiera nam mnóstwo czasu, niezapłaconego, nikt nie mówi o jakichś tam finansach, pieniądzach i tak dalej, ale to się robi, no funkcjonowało polskie pływanie. Jak mówię, no kto robi zawody, kto organizuje zawody, poważne zawody. Na takim małym basenie jak w Raciborzu, a przyjeżdża 500-600 osób, to wie, co to jest. To nie jest zabawa. A oprócz tego, że to trzeba zrobić, to trzeba być otwartym do zawodników, trzeba z głową do nich podejść, odpowiednio ich zmotywować i zadać treningi, które przynoszą efekty.
Trenerze, wiele sukcesów. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał, bo mamy ograniczony czas, ale wybitni zawodnicy, których nazwiska tutaj padły, Artur Paczyński, Katarzyna Dulian, wielu, wielu innych, które przewinęły się przez system szkoleniowy Sławomira Szweda i wiele dorobków na arenie krajowej i międzynarodowej. Ale w życiu każdego trenera też są oczywiście wzloty i upadki. Są chwile ciężkie. Jeżeli ten Sławomir Szwed patrzy na najwyższy punkt swojej kariery i ten najniższy, największy zawód i największy sukces Sławomira Szweda w arenie zawodowej.
No, z pewnością dla mnie, kiedy w pierwszej klasie liceum Do mojej grupy trafił Artur Paczyński, wtedy niezauważany wręcz przez trenerów. I po 4 miesiącach naszej wspólnej pracy pojechaliśmy na Mistrzostwa Śląska do Tychy i Artur zdobył tam złoty medal na 400 zmiennym po 4 miesiącach pracy. To wtedy poczułem już, że istnieje możliwość, oczywiście mając na uwadze jego predyspozycje żabkarskie. Już po ławach na Mistrzostwach Polski rywalizował z Piotrkiem Struglińskim, zdobył złoty medal. Wyczułem możliwość przygotowania go do uzyskania kwalifikacji na Mistrzostwa Europy Juniorów. I nam udało się to po roku wspólnej pracy. Pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy do Dunkierki i Artur był rocznikiem młodszym, więc nie spodziewaliśmy się jakiegoś tam spektakularnego sukcesu, chociaż rozwijał się bardzo dynamicznie i fajnie. Zajął tam 6 miejsce. I to był tak ogromny sukces wtedy z rocznikiem młodszym, że już żeśmy się witali z gąską, to w następnym roku, jak pojedziemy na Mistrzostwa Europy do Antwerpii, to niewyjęty medal. A tu się okazało, że Zorna to wtedy prezentował i przygotowanie i wynik, który uzyskał, dały mu tylko finał A. I to było rozczarowanie. Mhm. Czy największe? No chyba tak, bo liczyliśmy na dużo, dużo, dużo więcej. Teraz mam też świetnego chłopaka, z którym chciałem zawojować juniora, zawojować w tamtym roku Ostrowiec, ale akurat się w dniu Mistrzostw Polski zatruł. I potem pandemia i w zasadzie rok plecy, ale jest to też zawodnik, który ma wszelkie dane, predyspozycje, by być jednym z lepszych polskich chłopaków. Nie będę wymieniał nazwiska, żeby nie zapeszyć. No, sukcesy oczywiście cieszyły Kasię Dulion, cieszyły Michała Saponia, przecież mistrza świata juniorów. No, nie chciałbym też wymieniać, nie wymienić, jak powiem, kilka nazwisk, jeszcze obudzą się moi wszyscy pozostali dobrzy zawodnicy, powiedzą, że już pana nie lubię, nie? Ale rzeczywiście tych medalistów miałem tylko sobie ściągę przygotować, ale gdzieś tam oczywiście oni w pamięci są. Natomiast są takie standardowe postacie wcześniej, jak mówię, w Kraśniku, Artur Przewara, Wyszek Szczerbik, Artur Paczyński, Kasia Dulian, Michał Stapań, którzy przychodzili też przez moje szkoleniowe ręce. Także mnóstwo medali mistrzostw Polski, co bardzo cieszy. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem każdego sukcesu, każdego rekordu życiowego uzyskanego na imprezie krajowej, docelowej, bo to jest rezultat pracy trenerskiej i zawodniczej. Ja mogę tylko podziękować, że spotkałem na swojej drodze, jak powiedziałem wcześniej, wspaniałych kolegów, wspaniałe środowisko, które też mnie ukształtowało, no i zawodników, z którymi miałem przyjemność pracować. Jeżeli słuchają, oglądają, czy będą oglądać, bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę wszystkiego, co najlepsze w życiu. Bądźcie twardzi.
Pytanie od pana Roberta. Czy łatwo rozstawać się z zawodnikami, czy zawsze są to wzruszające chwile?
Straszne chwile, bo ja wiem, że przychodzi czas, że trzeba zmienić środowisko trenera, spojrzenie. No ale to, jak mówię, już lata pracy powodują to, że człowiek jest świadom tego, że tak to musi być. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że wami, zawodnikami, waszymi rodzicami, czy rodzinami wręcz utrzymuję do dzisiaj kontakt, co chyba jest moim największym sukcesem życiowym, w pracy zawodowej też.
Trenerze, niezmiernie mi miło zaakceptowanie zaproszenia wystąpienia w programie. Tak jak mówiłem, dla mnie Sławomir Szwed pozostaje przykładem tego trenera, czy tej myśli koleniowej w Polsce, która jest najlepsza. I według tych wszystkich problemów, z którymi się borykamy, i sytuacja jest czasami lepsza, czasami gorsza, czasami debaty są intensywne, czasami nawet ostre, są konflikty. Natomiast zapraszając trenera, chciałem właśnie pokazać środowisku, że mamy wybitnych specjalistów, wybitnych trenerów, ale i wybitne osoby, które potrafią dotrzeć nie tylko do umysłu, ale i do serca zawodników. Wydaje mi się, że to udało się nam dzisiaj pokazać. Trenera Szwada nie trzeba nikomu przedstawiać, kto się polskim pływaniem interesuje, choć trochę. Ale jednak jest to dla mnie zaszczyt, że mogłem z trenerem porozmawiać już w innej roli. Kiedyś od trenera się uczyłem pływać, później trenować. A na dzień dzisiejszy był to dla mnie zaszczyt, że mogliśmy sobie porozmawiać właśnie o myśli szkoleniowej, myśli trenerskiej i o tych wszystkich problemach, z którymi się borykamy jako jednostki i jako zespoły, jako drużyny, tak jak trener mówił.
Bardzo Tobie, Dawid, dziękuję, że zaprosiłeś mnie do swojego programu. Dziękuję bardzo Tobie, bardzo proszę, dziękuję widzom, zechcieli poświęcić nam chwilę czasu. Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, Twojej rodziny bliskiej tej w kraju. Mam nadzieję, że już niedługo odwiedzisz tereny. Zapraszam do pięknego Raciborza jak zawsze. A Państwu bardzo serdecznie również dziękuję. Fajnie, że mogliśmy pogadać. Do zobaczenia, Dawid.